Halo, halo, tu defensorskie przesłanie. Nie tylko na śniadanie, nie tylko do kawy. Przygotujcie się na odbiór ważnych treści, tego co nas niepokoi, interesuje, ale też bawi. Bądźcie z nami, pozostańmy zasłuchani.
Dzień dobry, witamy wszystkich naszych sympatyków i obserwatorów. Z tej strony adwokat Dagmara Miller, Stowarzyszenie Adwokackie Defensor Juris. To na pewno nie jest zaskoczeniem i nie jest zaskoczeniem również dzisiaj nasz gość, dr Maciej Kawecki, którego też nie trzeba chyba za wiele przedstawiać, ponieważ wszystkie osoby, które interesują się tematem danych osobowych i wielkiej nowelizacji, która miała miejsce kilka lat temu, wiedzą, kim nasz gość jest. Gdyby RODO miało twarz, tak jak mówię wielokrotnie, na pewno miałoby twarz doktora Macieja Kaweckiego. Na szczęście RODO nie ma twarzy, a my jesteśmy dzisiaj wprost z naszym gościem, który uosabia wszystkie problemy, które z danymi osobowymi mają adwokaci, radcowie prawni oraz każdy inny obywatel, którego ten problem dotyczy. A przyczynkiem do naszego dzisiejszego spotkania jest to, że już jutro obchodzony jest Światowy Dzień Hasła i będziemy dzisiaj próbowali odpowiedzieć sobie z naszym gościem na pytanie, dlaczego warto zmieniać hasła i w swoim codziennym życiu i przede wszystkim w kancelarii adwokackiej. Dzień dobry, Maćku.
Witam Państwa bardzo serdecznie.
Moje pierwsze pytanie to pytanie dość oczywiste. Który raz świadomie obchodzisz Światowy Dzień Hasła?
Nie mam bladego pojęcia. Który z rzędu? 10, 11?
To całkiem długi staż.
Dużo ważniejszy jest dla mnie Dzień Bezpiecznego Internetu. Tamten obchodzę dużo bardziej świadomie. Tam rzeczywiście się jakoś zawsze staram włączyć, natomiast ten Dzień Hasła jakoś nam uchodzi. Nie wiem dlaczego.
To prawda, w takim razie jak prywatnie, jak często zmieniasz swoje hasła? Do tych najważniejszych? Często.
W komputerze, tak. Znaczy ja mam komputer służbowy, na komputerze prywatnym, będąc szczerym, rzadko. Natomiast na komputerze służbowym zmieniam hasło absolutnie co 30 dni, bo mi wymusza system zmiany hasła co 30 dni. W związku z tym zmieniam to hasło co 30 dni. Na poczcie zmieniam hasło co 3 miesiące. Taką mam zasadę. Na Facebooku zmieniam hasło permanentnie, na okrągło. Co chwila coś mi się dzieje na tym Facebooku, co chwila do mnie przychodzą jakieś spamy, więc co chwilkę zmieniam hasło. Facebook zresztą wprowadza co chwila zmiany związane z możliwością autoryzowania z wykorzystaniem SMS-ów, poziomowego uwierzytelniania. Ja z nich korzystam, więc tam zmieniam rzeczywiście często. Nie mam zwyczaju, niestety, i nad tym pracuję, zmieniać haseł na przykład w smartwatchu moim. I no więc jestem jakiś taki niekonsekwentny, ale bilans chyba niezły.
To prawda, nie jest zły, szczególnie, że nasze przyzwyczajenia chyba raczej idą w innym kierunku, prawda, że sporo się jeszcze musimy nauczyć. Nawet teraz w naszej rozmowie sam podsunąłeś mi kilka miejsc, o których powinnam pomyśleć. Ja w smartwatchu, wydaje mi się, że hasła nie zmieniałam jeszcze. Należy to chyba się nad tym zastanowić. W ubiegłym roku NordVPN opublikował pewien raport, który dotyczył najpopularniejszych haseł ustawianych przez Polaków. I okazuje się, że wciąż królują wśród nas hasła 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nie wiem akurat dlaczego ten na szóstce się kończy to hasło, które zajmuje miejsce numer 1. Mamy też hasła składające się z cyfr od 1 do 9, a także hasło password, hasło QWERTY cały czas jest popularne. I zastanawiam się, czy w swojej praktyce, też w swoich jakichś relacjach osobistych czy biznesowych zdarza Ci się spotykać osoby, które wciąż nie odchodzą od tego typu oczywistych haseł.
Tak, znaczy najczęściej nikt się ze mną nie dzieli hasłami, więc ciężko mi jest to zweryfikować. Natomiast moje doświadczenie jest też takie, że korzystamy cały czas z tych samych haseł. To, co czasami robimy, to modyfikujemy hasło, wykorzystując ten sam core. Czyli podam prosty przykład. Mamy pierwotne hasło, nie wiem, pies21 i zmieniamy to hasło na pies22 na przykład, albo pies23. To jest złe. I najczęściej do tego się posuwamy, ale jeżeli już do takiego pies22 dodalibyśmy znak specjalny, to byśmy znacznie utrudnili złamanie tego hasła. Więc pamiętajmy o tym, żeby unikać haseł alfanumerycznych, czyli składających się z liter i liczb i tworzyli hasła, które składają się z numerów, liczb i znaków specjalnych. Ponieważ łamanie hasła dzisiaj z wykorzystaniem algorytmów jest bardzo proste i zajmuje mało czasu. Natomiast w przypadku znaków specjalnych, ze względu na ich mnogość, no bezporównywalnie większą niż liter i cyfr, jest to dużo trudniejsze. Więc starajmy się tworzyć znaki zawsze z wykorzystaniem znaków specjalnych.
A jakie ryzyko wiąże się dla takiego użytkownika z używaniem haseł powszechnie znanych, łatwych do zrekonstruowania, składających się z bardzo oczywistych skojarzeń?
Żebyśmy też powiedzieli o jeszcze jednej rzeczy, bo hasło to jest jedno, natomiast czym, co jest dużą bolączką dzisiaj, jeżeli zakładamy gdzieś konto, jesteśmy proszeni o to, żeby wskazać imię naszego psa, imię naszego kota, miejsce zamieszkania, datę urodzenia, po to, że jeżeli zapomnimy to hasło, to możemy w ramach odpowiedzi na dwa pod rząd pytania autentykujące albo odzyskać to hasło, albo wyrobić sobie nowe. Część portali niestety jako jedno z możliwych pytań autentykujących wskazuje dzisiaj, i niestety dzieje się to coraz częściej, wskazuje numer telefonu. I teraz wyobraźmy sobie, że i to jest prawda, parę dni temu doszło do ogromnego wycieku danych numerów telefonów urzędników, którzy zarejestrowali się na szczepienie. Wycieka nasz numer telefonu, który był jednym z pytań autentykujących. Teraz taki przestępca, chcąc odzyskać nasze hasło, prześledzi naszego Facebooka, naszego Instagrama, gdzie już analiza tych treści pozwala bardzo często odpowiedzieć na pytanie autentykujące, jeszcze do tego ma numer telefonu, a bardzo często jest tak, że on jest wykorzystywany właśnie do odzyskiwania hasła i w ten sposób, nie znając hasła, zna nasze hasło. Więc dzisiaj to nie tylko dzielenie się hasłem, ale to jest również odpowiednie zabezpieczanie tej okolicy hasła. Jeżeli wiemy o tym, że nasz numer telefonu wyciekł, powinniśmy dokonać zmiany haseł w zasadzie wszędzie, w bankowości elektronicznej, w mediach społecznościowych, bo dzisiaj nie pamiętamy bardzo często, czy gdzieś na etapie tworzenia hasła czy zakładania konta nie podawaliśmy numeru telefonu. A teraz przechodząc do odpowiedzi na to konkretne pytanie, do czego może prowadzić uzyskanie dostępu do naszego hasła? No do tworzenia bardzo często tak zwanych kompromatów. Państwo widzą na pewno, co się dzieje w ostatnim czasie względem polityków, prawda, że udostępniane są ich gołe zdjęcia, udostępnione są fragmenty ich korespondencji. To są tak zwane kompromaty, czyli treści, wpisy, które mają na celu nas skompromitować. Celów tego typu działań jest bardzo dużo. One mogą mieć charakter skompromitowania organizacji, w której pracujemy, mogą mieć charakter personalny. W przypadku polityków, urzędników są wymierzane względem bezpieczeństwa naszego państwa, bo zaufanie do administracji publicznej to jest nic innego jak również zaufanie do konkretnych osób sprawujących określone funkcje. I teraz największym ryzykiem, co nas najbardziej boli, bo internet no niestety nie zapomina, to są właśnie kompromaty. Drugą rzeczą to jest ujawnienie, oczywiście, i to już dotyczy szczególnie adwokatów, radców prawnych, wolnych zawodów, to jest ujawnienie różnego rodzaju tajemnic, prawda? Mamy cały czas niestety zwyczaj komunikowania się ze sobą z wykorzystaniem Messengera. Pamiętajmy o tym, że nawet jeżeli usuniemy określoną korespondencję z Messengera, do którego dostęp uzyskujemy właśnie poprzez hasło, czy to do urządzenia końcowego, czy to do komunikatora, to i tak te dane pozostają w serwerze i bardzo prosto taką korespondencję odzyskać, bez konieczności wpisywania ponownego już hasła, dlatego bo Facebook, o czym mówi bardzo wyraźnie w regulaminie, przechowuje, archiwizuje treść korespondencji prywatnej, uzyskując zresztą do niej dostęp, po to, żeby zapewnić nam bezpieczeństwo, tak mówi, a tak naprawdę po to, żeby budować swój własny model biznesowy. Więc konsekwencje tego typu przechwycenia, tego typu haseł są ogromne, od takich czysto biznesowych po wizerunkowe, związane ściśle z właśnie takim tworzeniem tego typu kompromatów.
Bardzo sprawnie przeszedłeś do tej mojej drugiej części rozmowy, ponieważ chciałam zapytać się o Twoje doświadczenia i pewną wiedzę dotyczącą implementacji RODO nie tylko w Polsce, ale również w takich mikrojednostkach, jak na przykład kancelarie adwokackie i radcowskie. Wraz z wejściem w życie RODO wielu przedsiębiorców, w tym radców prawnych i adwokatów, inwestowało niekiedy bardzo znaczne środki w ochronę danych osobowych w swojej firmie. I stąd mam do Ciebie pytanie, czy ta reforma w kancelariach adwokackich i radcowskich faktycznie, zgodnie z swoim doświadczeniem, została wprowadzona należycie, czy po 3 latach obowiązywania RODO w Polsce nadal możemy polegać na tej implementacji, której dokonaliśmy w 2018 roku, czy w tej chwili wymaga to po prostu pewnych zmian, ponieważ lepiej rozumiemy i sprawniej posługujemy się przepisami, które są nam już teraz po prostu lepiej znane.
Będąc w 100% szczera, taką mam naturę, być raczej jestem szczery i bezpośredni w przekazywaniu tego, co myślę, to kancelarie, niestety generalizując, tutaj sobie pozwolę na generalizację, mimo że raczej staram się tego nie robić, to kancelarie beznadziejnie podchodziły do ochrony prywatności, ochrony danych osobowych. Przed wejściem w życie RODO ja z ręką na sercu nie znałem żadnej kancelarii adwokackiej, która miałaby kompletną dokumentację przetwarzania danych osobowych, która dbałaby o te tematy. Ja nie mówię, że takich nie było. Ja mówię, że ja takich nie znałem, a współpracowałem z masą kancelarii i pracując i poza i w różnej formule. Więc gorzej być nie mogło, na pewno lepiej. Lepiej jest dlatego, bo po pierwsze wzrosła świadomość, a coraz częściej klientami kancelarii są korporacje, które wymuszają w jakiś sposób pewne standardy, więc niestety jest lepiej dzięki klientom, a powinno być odwrotnie, powinno być lepiej dzięki adwokatom, którzy wymuszają standaryzację współpracując z klientami. Po drugie jest lepiej z uwagi na ogólną świadomość, a po trzecie, bo przepisy wprowadzające RODO ułatwiły, a nie utrudniły adwokatom pracę. Między innymi zostało wyłączono obowiązek informacyjny względem części objętych tajemnicą adwokacką, czego wcześniej nie było. Wobec osób trzecich, jeżeli przychodzi do nas klient w sprawie rozwodowej, to oczywistym jest, że zrealizowanie obowiązku informacyjnego względem małżonki czy małżonka klienta byłoby naruszeniem tajemnicy adwokackiej. W związku z tym przepisy wyłączyły taki obowiązek. Ich jest bardzo dużo. One ułatwiły w jakiś sposób kancelariom adwokackim i kancelariom radcowskim życie i dlatego też po części jest lepiej. No i wreszcie jest lepiej dlatego, bo przez bardzo długi czas wyrosły w Polsce kancelarie butikowe, firmy konsultingowe, masa takich podmiotów prawnych, paraprawnych, które zajmowały się i zajmują się obsługą z uwagi na tematykę związaną z ochroną danych osobowych i cyberbezpieczeństwem. A ponieważ konkurencja na tym sektorze w pewnym momencie stała się ogromna, gigantyczna, to rzeczywiście trzeba powiedzieć, że tych firm, które zaczęły się zajmować tą tematyką, było bardzo dużo, to sam fakt standardów wewnątrz kancelarii stał się jednym z elementów konkurencyjności i dochowywanie staranności do tego obszaru i też dzięki temu jest lepiej. Więc na pewno jest lepiej, przyczyn jest bardzo dużo.
Chciałam nawiązać jeszcze do tego, o czym wspomniałeś, czyli o tej tajemnicy zawodowej, która w przypadku adwokata ma również pewien szczególny wymiar, czyli tajemnicy obrończej. I stąd chciałam nawiązać do tego, jak wygląda status adwokata, który oczywiście obcuje z tego rodzaju tajemnicą, w kontekście całego procesu przetwarzania danych osobowych. Jaki wpływ na ten proces ma właśnie fakt posiadania przez adwokata takiej szczególnej tajemnicy?
Tajemnica adwokacka, tajemnica radcowska wypiera obowiązki wynikające z przepisów RODO, które wiązałyby się z ujawnieniem tej tajemnicy. W związku z tym, jeżeli realizacja jakiegoś obowiązku wiązałaby się z ujawnieniem tej adwokackiej, to mamy prawo, i to dotyczy różnych praw podmiotowych wynikających z RODO, w tym prawa dostępu do treści danych i obowiązku informacyjnego, o którym powiedziałem, to mamy prawo oczywiście odmówić realizację takiego prawa. Zawsze mamy obowiązek odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jesteśmy w stanie pogodzić tajemnicę adwokacką z realizacją prawa wynikającego z przepisów RODO. Najczęściej nie jest to możliwe. Problematycznym jest postępowanie kontrolne prowadzone przez prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i odmowa przekazania informacji objętych tajemnicą adwokacką, tajemnicą radcowską. W toku postępowań kontrolnych, w których ja byłem pełnomocnikiem, jeszcze zanim weszło w życie RODO, odmawiałem przekazywania informacji objętych tajemnicą radcowską, tajemnicą adwokacką. Dzisiaj prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych podchodzi do tego tematu bardzo restrykcyjnie. Przepisy moim zdaniem są, jakbym miał możliwość rewizji przepisów, czyli wprowadzenia modyfikacji, czytelniej napisałbym na pewno przepisy spośród wielu różnych rzeczy, które bym pewnie zmienił z perspektywy tych 3 lat, bo za równe 20 dni będziemy obchodzić 3. rocznicę wejścia w życie RODO, 25 maja 2018 wyszło w życie. Przepisy związane z wprowadzeniem kontroli prezesa UODO i tajemnicą adwokacką i radcowską skonstruowałbym na pewno wyraźniej, dając pierwszeństwo tajemnicy adwokackiej i tajemnicy radcowskiej.
No warto wspomnieć oczywiście, że zawód adwokata nie jest ci obcy z prostej przyczyny, bo adwokatem i ten tytuł też zdobyłeś, więc to dla tych naszych widzów, którzy po prostu o tym nie wiedzieli. Mamy pytanie od jednej z naszych widzek, a właściwie stwierdzenie, że zawsze zastanawia się nad tymi postępowaniami kontrolnymi, a tajemnicą adwokacką. I faktycznie to jest bardzo, bardzo ciekawe, prawda, bo z jednej strony mamy do czynienia z bezwzględnym obowiązkiem, prawem i przywilejem, bo zależy z której perspektywy mówić o tajemnicy.
Tak, no przepisy wyraźnie wyraźnie uregulowały kwestię związaną z tajemnicą przedsiębiorstwa, prawda? Tam jest wyraźnie wskazane, że jeżeli w toku postępowania kontrolnego prezes UODO uzyskuje dostęp do dokumentów objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, administrator danych zobowiązany jest do przekazania dokumentów w 2 wersji, wersji objętej tajemnicą przedsiębiorstwa i wersji zanonimizowanej. A więc jeżeli, nie wiem, uznamy, że struktura organizacyjna przedsiębiorstwa objęta jest tajemnicą przedsiębiorstwa, przekazujemy dwa dokumenty i wtedy, jeżeli ktoś w ramach dostępu do informacji publicznej uzyska dostęp do akt postępowania, to zobaczy białą kartkę z napisem struktura organizacyjna przedsiębiorstwa XYZ i w ten sposób szanujemy tajemnicę przedsiębiorstwa. Rzeczywiście zabrakło takich wyraźnych regulacji związanych z tajemnicą dotyczącą wolnych zawodów.
A jeżeli chodzi o same podstawy przetwarzania, to z jakimi podstawami przetwarzania danych osobowych może spotkać się adwokat, radca prawny inny profesjonalny pełnomocnik w swojej praktyce?
No, przepisy archiwizacyjne wynikające z przepisów, z różnych przepisów sektorowych, czyli przetwarzanie danych w oparciu o przepisy prawa, jeżeli organy administracji publicznej, w tym służby, policja, organy śledcze, prokuratura uzyskują dostęp do treści danych zgromadzonych w aktach sprawy, wtedy podstawą jest zawsze przepis prawa. Umowa zawarta z klientem, ponieważ zawierając umowę z klientem, przetwarzamy dane osobowe jako administrator danych w związku z realizacją umowy. Rzadko podstawą jest zgoda, ponieważ zgoda cechuje się tym, i to jest bardzo częsty błąd adwokatów, zgoda cechuje się tym, że mamy ją prawo zawsze odwołać. Jest oświadczenie woli dobrowolnym, swobodnym, które mamy zawsze prawo odwołać. No ale adwokat nie usunie danych klienta z chwilą odwołania przez niego zgody, bo sobie tego zażyczył. Ponieważ ma swój własny interes gospodarczy, jako przedsiębiorca również, w tym, żeby te dane archiwizować i chronić je przed przyszłymi roszczeniami, jeżeli klient powie, że jednak nie do końca był dobrze broniony i umowa, która została z nim zawarta, nie do końca została dobrze zrealizowana, dlatego nie może usunąć. Po drugie, mamy przepisy prawa, które nakładają bardzo często obowiązek archiwizacji. W związku z tym unikamy przetwarzania danych osobowych klientów w oparciu o zgody. Tak naprawdę ja zawsze mówię, że wyjątkiem przetwarzania danych w oparciu o zgodę jest pewna komunikacja, którą coraz częściej prowadzą kancelarie prawne w mediach społecznościowych. Chcemy się pochwalić tym, że współpracujemy z określonym podmiotem, prawda? Wynikiem wygranego postępowania. Kancelarie prowadzą, to dzisiaj rozumienie zakazu reklamy jest zupełnie inne niż jeszcze 10 czy 15 lat temu. I tutaj rzeczywiście często podstawą przetwarzania danych jest zgoda, ale to są w zasadzie wyjątki potwierdzające zasadę, że podstawą jest umowa bądź przepis prawa.
Zastanawiam się, wracając jeszcze do tej wielkiej gorączki, jaka miała miejsce w 2018 roku, tuż przed wejściem w życie RODO, kiedy zastanawialiśmy się, jak będzie wyglądała ta ochrona. Chodziło wiele plotek, że RODO zmienia właściwie bardzo drastycznie pewien oczekiwany sposób ochrony danych osobowych. Ludzie bali się, że będą musieli inwestować w niezwykle drogie systemy ochrony i nie do końca wiedzieli, jakie to systemy powinny być, bo z jednej strony, popraw mnie jeśli się mylę, RODO nie mówi nam, jakiego rodzaju środki ochrony mamy wprowadzić w swoich jednostkach, a z drugiej strony daje nam pewną swobodę i czy przypadkiem ta swoboda dla przedsiębiorcy nie jest zgubna, czy ona przypadkiem nie prowadzi do tego, że po tych kilku latach, kiedy gorączka RODO opadła, trochę sobie lekceważymy w tej chwili pewien stopień ochrony, który powinniśmy przyjąć. Zastanawiam się, czy to po prostu nie była pewna pułapka. Jaki jest Twoje zdanie w tym zakresie?
RODO jest neutralne technologicznie rzeczywiście. Wynika to z tego, że ustawodawca unijny słusznie doszedł do wniosku, że prawo nigdy nie nadąży za rozwojem nowych technologii. Dlatego ono poza pewnymi wyjątkami nie zawiera informacji dotyczących tego, jak technicznie zabezpieczać dane. Mówię poza wyjątkami, bo mamy pewne przepisy sektorowe, które nakładają obowiązek pisemności w upoważnianiu do przetwarzania danych osobowych. Mamy przepisy, które mówią o tym, w jakim terminie mamy obowiązek zawiadomić o naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych. Mamy wreszcie przepisy, które mówią o tym, że musimy realizować obowiązki wyraźnie, dokładnie, precyzyjnie, odbierać zgodę rodzica na przetwarzanie danych osobowych dziecka w ramach usług społeczeństwa informacyjnego. I tych przepisów jest trochę i one w jakiś sposób determinują rozwiązania techniczne. I to są pewne wyłomy od zasady neutralności technologicznej. Tak, zgadzam się, że przez niektórych ta zasada neutralności technologicznej jest traktowana jako okazja do ominięcia, jako okazja do tego, żeby nie zabezpieczać, jako okazja do tego, żeby zrobić coś liberalniej, ale też uważam, że nie było innego wyjścia. Ja podam Państwu pewną anegdotę. W ramach całego konglomeratu przepisów, za których projektowanie odpowiadałem, jest jeden, za który odpowiadałem osobiście, czyli w ramach obowiązującego dzisiaj prawa są rzeczywiście jakieś moje wynurzenia, czyli moje własne wizje i czasami nawet jak czytam kodeks pracy, to przypominam sobie, dlaczego takie, a nie inne słowo znajduje się w przepisie, bo odpowiadałem właśnie za przepisy kodeksu pracy. Czyli z całego tego pakietu 160 ustaw przepisy kodeksu pracy są tymi, które ja wziąłem bezpośrednio pod siebie, byłem na każdym spotkaniu, na każdej komisji sejmowej, walczyłem o każdy przecinek w tych przepisach z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. I pamiętam dość, jak projektowaliśmy przepisy związane z biometrią, czyli gromadzeniem danych biometrycznych pracowników. Tam jest taki przepis, który mówi o tym, że pracodawca ma prawo gromadzić dane biometryczne pracowników na potrzeby weryfikacji dostępu do pomieszczeń chroniących dokumenty objęte o szczególnej wartości. I pierwsze wersje tego przepisu zawierały dokładnie kategorie danych biometrycznych, które można gromadzić. Tam odcisk palca, układ naczyń krwionośnych dłoni, małżowina uszna, rogówka oka itd. itd. Okazało się, że zanim zakończyliśmy tworzenie tego przepisu, już technologia wytwarzyła nowe kategorie danych biometrycznych, jak bicie serca, które ma charakter osobniczy, jak drganie palca, które jest odpowiedzią na bicie serca i ma charakter osobniczy, jak pole elektromagnetyczne człowieka, jak zapach człowieka, który ma charakter osobniczy. I okazało się, że ten katalog nasz, zanim przepisy weszłyby w życie, już wymagałby nowelizacji. Dlatego innego wyjścia nie było. My de facto zrezygnowaliśmy jeszcze w odpowiednim czasie z nazywania danych biometrycznych określonymi kategoriami. Gdybyśmy to zrobili, to byłby błąd. Tak samo ustawodawca unijny, gdyby nie wykorzystał opcji neutralności technologicznej, to byłby to wielki błąd. Jak dzisiaj widzimy projekt rozporządzenia Komisji Europejskiej, wydany 2 tygodnie temu, dotyczącej sztucznej inteligencji, czy projekt pracy nad projektem rozporządzenia o e-privacy, czyli regulującego zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, to widzimy, że IDŚ podąża dokładnie w tym kierunku, czyli tworzenia prawa neutralnego technologicznie i takie niestety dzisiaj prawo powinno być.
Powinno chyba takie być właśnie dlatego, żeby nadążyć, prawda? Bo nie da się ukryć, że prawo jest zawsze te parę kroków wstecz.
Ja bym powiedział inaczej, żeby nie musiało nadążyć, czy żeby nie musiało dążyć, bo nikt nie nadąży za technologią. Czy proces legislacyjny zawsze będzie trwał dłużej, bo dobry proces legislacyjny oczywiście będzie trwał zawsze dłużej niż rozwój technologii, dlatego prawo nie powinno musieć nadążać za rozwojem nowych technologii. Powinno gdzieś odpowiadać naszej naturze, podstawowym wyzwaniom związanym, nie wiem, chociażby z brakiem równowagi w sektorze technologii, czyli powinno uwzględniać to, że nie można porównywać Microsoftu do startupu technologicznego funkcjonującego w Stężycy albo w Dęblinie. I tak będzie przez najbliższe lata. I to powinno prawo uwzględniać, czyli w jaki sposób wartościować obowiązki względem ilości pracowników, względem zakresu terytorialnego działania przedsiębiorcy, i to robi. Ale nie powinno przewidywać rozwoju nowych technologii, bo nie jest Stanisławem Lemem. Nigdy nie będzie, nigdy mu się to nie uda.
Mamy też pytanie na czacie, a właściwie kolejne stwierdzenie, że RODO stało się przykrywką na przykład dla niezasadnego odmówienia informacji w przedmiocie zatrzymania klienta. Faktycznie chyba jest tak, że wiele odmów dotyczących udzielenia informacji, czy to pełnomocnikom procesowym, czy w ogóle to w takim naszym codziennym życiu, spotykało się z takim uzasadnieniem, bo jest RODO.
Stało się taką rzeczywiście takim wytrychem do powiedzenia nie. To dotyczyło nie tylko wolnych zawodów, ale też administracji publicznej. Dotyczyło dostępu do dokumentacji medycznej w podmiotach medycznych, nawet osób upoważnionych, osób bliskich. Ale wydaje mi się, że plusem tej fali absurdów jest ogromna skala rozpoznawalności tej regulacji. Czyli to jest cena, którą musieliśmy zapłacić chyba, żeby ta regulacja rzeczywiście była tak silnie rozpoznawalna i ona podniosła poziom bezpieczeństwa. Ja dość krytycznie podchodzę do RODO, ja Państwa może zdziwię tym podejściem, ale z tej mojej perspektywy nie jestem przekonany w 100%, że bilans tej regulacji i zysków, czy kosztów podjęcia tej regulacji i zysków jest na plus. Jak patrzę dzisiaj na przepisy krajowe i unijne, to mamy kilkanaście przepisów RODO, które są martwe, czyli nigdy nie zostały w Polsce zastosowane. To jest przepis o certyfikacji, w Polsce nie wydano żadnego certyfikatu na kanwie RODO. To jest przepis do akredytacji podmiotów certyfikujących. Żaden podmiot w Polsce nie został akredytowany. To jest przepis uprawniający prezesa UODO do zatwierdzania kodeksów branżowych, czyli kodeksów postępowania. Do dnia dzisiejszego żaden z nich nie został zatwierdzony. To jest przepis o konsultacjach, które można przeprowadzać z prezesem UODO. Ciekaw jestem, czy ktoś z Państwa słuchających dzisiaj nas tutaj kiedykolwiek konsultował czynność przetwarzania danych z prezesem UODO. Dam sobie rękę uciąć, że nikt, nawet jeżeli ktoś z Państwa zajmuje się tylko tematyką prywatności, to na pewno Państwo tego nie robili. To jest regulacja, która uprawnia do tworzenia realizacji obowiązków wynikających RODO znakami graficznymi. Widział ktokolwiek z Państwa jakikolwiek serwis internetowy, który realizuje obowiązki informacyjne inaczej niż treścią z wykorzystaniem grafik? No oprócz plików cookies, gdzie czasami się pojawiają ciastka zamiast napisu pliki cookies, to nie widziałem żadnego z takich obowiązków, więc jest bardzo dużo przepisów, które są martwe. Nie powołano Rady Ochrony Danych Osobowych, do czego prezes UODO jest uprawniony od 3 lat. Mamy niepełny organ ochrony danych osobowych w Polsce. Miał mieć 3 zastępców, 1 prezesa. UODO od 3 lat ma 1 zastępcę, 1 prezesa. Więc ja bym mógł tutaj wymieniać i wymieniać, więc ja nie jestem przekonany co do tego, czy ta regulacja w takiej treści, w jakiej została skonstruowana, w 100% się sprawdziła, ale to, czego jestem pewien, to to, że podniosła nieprawdopodobnie świadomość społeczną i to jest wielka wartość RODO.
Czyli prawdopodobnie od tego 2018 roku jednak te hasła zmieniamy trochę częściej, bo kwestia danych osobowych to
jest. Na pewno, ale to też wynika z okresu, w którym jesteśmy. Pamiętajmy, że grudzień 2020 roku to był miesiąc, w którym pierwszy raz w historii człowieczeństwa liczba ataków hakerskich przerosła liczbę użytkowników sieci. Dlaczego tak się wydarzyło? Dlatego, bo po pierwsze, wszyscy przenieśliśmy do sieci przez pandemię. Po drugie, korzystamy z sieci, z domu, co obniża nasze poczucie ostrożności i zwiększa zaufanie, złudnie. Nam się wydaje, że w przestrzeni domowej jesteśmy bezpieczniejsi, a tak wcale nie jest. Po trzecie, bo kryzys gospodarczy wymusił na wielu poszukiwanie źródeł dochodu, część z nas nielegalnie poszukuje źródeł dochodu, a internet jest do tego idealnym środowiskiem, bo nie ma granic i wykrywanie przestępstw jest trudne. Po czwarte wreszcie, dlatego, bo z dnia na dzień masa z nas, nie mając żadnego doświadczenia w przestrzeni cyfrowej, została zmuszona do pracy online. Mamy tak zwanych internetowych niedzielnych kierowców, czyli osoby, które do tej pory były wykluczone cyfrowo, ale nagle z dnia na dzień musiały zasiąść przed komputerem, ale one nie mają wiedzy, jak zabezpieczać. I po piąte wreszcie, bo grudzień to miesiąc zakupów przed Bożym Narodzeniem i zawsze częściej korzystamy ze sklepów online, a jeszcze w trakcie pandemii zamkniętych sklepów, no to już nie mieliśmy zupełnie wyjścia. I te 5 czynników spowodowało, że liczba ataków hakerskich była tak porażająca. Konsekwencją są wyłudzenia, my o nich słyszymy coraz częściej, trochę się ich boimy i te hasła zmieniamy. Więc statystyka jest pewnie lepsza niż była, a liczba ataków też wzrosła, więc ten bilans jest znów taki sam, średni, tak bym powiedział.
W ogóle świadomość tego, że ustawodawca reguluje jakiekolwiek kwestie związane z danymi osobowymi. Myślę, że przed RODO wiele osób nie miało w ogóle takiej świadomości, że to jest jednak, zresztą wcześniej, przez wiele lat również, uregulowana kwestia.
Mieliśmy pewną świadomość tego, że jest jakaś regulacja. Zobaczyliśmy, że z domofonów zniknęły imiona i nazwiska. Zobaczyliśmy, że z klatek schodowych zniknęły nazwiska lokatorów. Zobaczyliśmy, że zniknęły książki telefoniczne, z których przecież jeszcze kilkanaście lat temu korzystaliśmy. To nam się dzisiaj nie mieści w głowie, że mogliśmy mieć w domu książkę telefoniczną, gdzie z imienia i nazwiska mogliśmy znaleźć kogoś adres i numer telefonu. Nam się to dzisiaj w ogóle nie mieści w głowie, więc my jakąś świadomość mieliśmy, ale jak rozmawiałem o danych osobowych, to bardzo często nawet adwokaci zamiast słowo dane osobowe używali słowa dane osobiste, prawda? Myląc to dobrami osobistymi albo gdzieś nie umiejąc tego dokładnie jeszcze określić, więc zgadzam się, że ta świadomość była bezporównywalnie niższa. Wiedzieliśmy, że coś jest, ale co to dokładnie jest, jaki jest status prawny tego, no to rzeczywiście ta wiedza powszechna nie była.
Wiem, że nasz czas dobiega końca, dlatego chciałabym jakby zadać Ci to ostatnie kluczowe pytanie. Jakie wyzwania w perspektywie najbliższych lat czekają nas, jeżeli chodzi o kwestie prywatności, kwestie ochrony danych osobowych, co nas czeka i jakie, jeżeli w ogóle, będzie miało to konsekwencje dla kancelarii adwokackich, radcowskich i profesjonalnych pełnomocników, lub osób, które po prostu z RODO mają do czynienia.
Sztuczna inteligencja, algorytmy, chęć wyręczania pomocy, ułatwiania dostępu z wykorzystaniem algorytmów. Adwokaci będą coraz częściej się z tym spotykać, bo klienci będą przychodzić z tego typu sprawami. Będą chcieli korzystać z zaplecza, które im ułatwia życie w jakiś sposób. I to jest wielkie wyzwanie, żeby pogodzić prywatność z algorytmami, które karmią się danymi. I skuteczność algorytmów to aktualność bazy danych, na podstawie których się uczą. I to jest wielkie wyzwanie, moim zdaniem największe. I wyzwania sektorowe, nie wiem, no, w sektorze medycznym, rewolucja wynikająca z 5G, a parę dni temu uczestniczyłem w operacji, nakręcając materiał dotyczący szybkich transferów danych, uczestniczyłem w operacji usunięcia kostniaka zatoki klinowej, to jest nowotwór zlokalizowany w najgłębszej zatok mózgu. Lekarz na sali operacyjnej miał gogle VR-owe, strukturą nowotworu zapoznawał się, patrząc na nią tak naprawdę z wykorzystaniem gogli. Niesamowity widok, ale też ogromne wyzwanie prawne. Czy potrzeba odebrać zgodę pacjenta, czy nie? Czy wykorzystywanie takich nadzwyczajnych, ponadprogramowych technologii, które generują później wykorzystywanie ogromnych zasobów danych, jest pokryte przesłanką ochrony życia i zdrowia, czy już nie? Czy placówka medyczna ma prawo gromadzić dane pacjenta po to, żeby algorytmy były skuteczniejsze przy diagnostyce nowotworowej w przyszłości? Czy odbierać na to zgodę, czy nie? I tutaj to będą wyzwania, z którymi będziecie się Państwo zmierzać na co dzień, moim zdaniem. Ten obszar, bez wątpienia, nie ulega wątpliwości. Rozwój sieci 5G tylko to jeszcze wymusi.
Szczególnie, że tak jak kiedyś, jak wchodziło w życie RODO, byliśmy trochę zmartwieni, trochę przerażeni tym, że idzie nowe. Tak teraz sieć 5G jest jeszcze większym wyzwaniem.
Internet czwartej generacji, zwróćmy uwagę, co nam przyniosły określone generacje internetu. Internet 3G dał nam internet, tak naprawdę. Internet 4G dał nam platformy streamingowe, dał nam Netflixa. Przeszliśmy do zupełnie innej formy mediów, a internet 5G da nam między innymi szybką medycynę.
Jednym słowem, być może technologii nie ma się co bać. Z tym zostawiam naszych słuchaczy oraz przede wszystkim z tym, żeby zmieniali hasła, dbali o siebie tak samo jak dbają o swoje zdrowie w takim szczególnym czasie jak teraz, tak żeby dbali też o swoją prywatność, bo wymaga wcale nie mniej uwagi. Dziękuję Ci, Maciek, za spotkanie. Do zobaczenia.